wydarzenia, które miały miejsce w drodze do Emaus, możemy zrozumieć tylko cofając się do wydarzeń Wielkiego Tygodnia. Bez tej perspektywy to, co opisuje Ewangelista, jest niezrozumiałe. W Wielkim Tygodniu dokonuje się przewartościowanie wiary uczniów. Uczniów, którzy do tej pory byli chronieni przez Chrystusa. Byli pod Jego bezpośrednim urokiem i wydawało im się, że ich wiara w Boga i lojalność, miłość wobec Chrystusa są niewzruszone. Pamiętamy słowa Piotra, który zarzekał się, że choćby wszyscy opuścili Jezusa, On go nie opuści. I podobnie myśleli pozostali uczniowie. W Wielki Piątek zobaczyli zmarłego Jezusa na krzyżu. To spowodowało wstrząs. Można byłoby to powtórzyć słowa za filozofem Nietzsche. Bóg umarł i myśmy to uczynili. Bóg umarł. Jezus nie żyje. Nadzieje uczniów na Królestwo Niebieskie i na to, że będą po lewej i po prawej stronie Jezusa w Królestwie Niebieskim, rozsypały się jak domek z kart. Zostały rozwiane jak kurz, jak piasek pustynny. Rozpoczyna się rzeczywistość dla nich najtrudniejsza. Bóg umarł, Syn Boży umarł, a Bóg Ojciec milczy. Wielką Sobotę Chrystus zstąpi do piekieł, a Bóg milczy. Bóg ani nie mści się na tych, którzy zabili Jego Syna, ani niczego nie wyjaśnia, ani nie przychodzi z jakąś szczególną pomocą uczniom. W tym momencie musimy zrozumieć, że Bóg przemawia nie tylko przez słowo, ale przemawia też przez milczenie. Człowiek tak w czasach Chrystusa, jak i współcześnie nie nawykł do milczenia. Nie jesteśmy w stanie zbyt długo milczeć, bo wydaje nam się, że to milczenie napawa nas lękiem. I to milczenie trwało. I wydawało się tym uczniom, którzy szli do Emaus, że muszą uciec od tych wydarzeń. Uciec nawet od samych siebie. Gdzieś na peryferię Jerozolimy szli w kierunku wioski Emaus. I kiedy Bóg milczał według nich, to milczenie przerodziło się w obecność Syna Bożego przy nich, ale oni nie są w stanie Go rozpoznać. On im wszystko przypomina. Robi im się dobrze, doznają swego rodzaju jakby psychoterapii, ale to nie jest psychoterapia. Jezus ożywia w nich wiarę, nadzieję i miłość. I pod wieczór, kiedy zbliżali się do wsi, słyszymy, On okazywał, jakoby miał iść dalej, lecz oni przymusili Go, mówiąc, zostań z nami, bo czują się dobrze i bezpiecznie przy tym gościu, przy tym nieznajomym, zostań z nami. W podobnej sytuacji znajdujemy się obecnie i cały Kościół, w Polsce i na świecie. Dla wielu Bóg umarł, jest nieobecny, nieaktywny. Kościół milczy. Pasterze milczą i kapłani milczą. Osoby świeckie, wierzące, praktykujące są zdezorientowane. Dlaczego Bóg milczy? Dlaczego Kościół milczy? Gdzie jest Jezus? Czy mu jest obojętna sprawa Kościoła, sakramentów? Jezus nie milczy i Bóg nie milczy. W tym milczeniu każdy z nas musi zdać sprawę Panu Bogu. Jakie jest nasze życie chrześcijańskie, katolickie? Jakie miejsce jest w naszym życiu dla mszy świętej i Eucharystii? Przede wszystkim, jakie miejsce jest dla Boga? Czy byliśmy w stanie stanąć w obronie wartości wiary, Kościoła? Czy biernie przyglądaliśmy się, kiedy przetaczały się przez Polskę, Europę i świat procesje nienawiści i poniżania Boga? Bóg, tak jak w osobie Jezusa, stanął przy uczniach w Emaus i On objawia się tym, którzy w oczach Boga zasługują na to, bo pomimo swojej słabości pragną sakramentów, pragną mszy świętej, pragną trwać w Kościele. I zaczyna nam tłumaczyć, przypominać wszystko to, czego żeśmy się uczyli, co żeśmy słyszeli, co żeśmy osobiście przeżyli w relacji do Jezusa Eucharystycznego. I podobnie jak uczniom w Emaus, zaczyna nam pałać serce, czyli rozbudza się na nowo wiara, nadzieja, wlewa się w serce otucha i przymnażana jest nam odwaga. I trzeba teraz przymusić Jezusa, by pozostał z nami. To jest ruch, który musieli wykonać uczniowie idący do Emaus. I tego od nas oczekuje Bóg. Byśmy powiedzieli: zostań z nami, nie odchodź. Bądź z nami w sakramentach. Bądź z nami w swoim słowie. Bądź z nami w sakramencie pokuty, w sakramencie Eucharystii, w pozostałych sakramentach. I zwróćmy uwagę na to, że to ostatnie, jakby najmocniejsze mówienie Chrystusa, a przez Chrystusa Jego Ojca, dokonuje się przy stole. Tak jak przy stole eucharystycznym. Wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał go i dawał im. To nie jest ta sama Eucharystia, która miała miejsce podczas wieczerzy, ostatniej wieczerzy, w Wielki Czwartek, ale jest to nawiązanie do tej Eucharystii. Bierze chleb, łamie i rozdaje. I oni odczuwają głód. Oni zaspokajają ten głód. I nie jest to tylko głód fizyczny. Jest to głód Boga. I kiedy po przyjęciu tego chleba otwierają im się oczy, okazuje się, że Jego nie ma. I dla nas to też jest komunikat bardzo wyraźny. Kiedy w sposób realny, fizyczny przyjmujemy Eucharystię, Bóg nie musi nam się objawiać już. On dał nam siłę. Wlał w nas miłość, nadzieję. I On może zniknąć aż do następnej Eucharystii. Ale niech nam nikt nie wmawia. Nikt nie ma prawa tego na całym świecie. Nigdy wmawiać, że Eucharystia, ta, która jest sprawowana na ołtarzu, jest tą samą, którą sprawujemy duchowo. Nawet w relacjach międzyludzkich miłość do człowieka, która oparta jest gestami, życzliwością, słowem żywym, bliskością, nie może być zastąpiona w pełni przez miłość duchową na odległość. To nie to samo być przy matce, żonie, narzeczonej, mężu, narzeczonym, przy dziecku fizycznie i widzieć go przez kamerkę. To nie jest to samo. I my to wiemy. Chrystus łamie chleb i rozdaje i karmi uczniów. I oni czują się szczęśliwi. Żałoba, smutek, rozterka, wszystko ustępuje. Wiedzieli, że już nie muszą iść do Emaus, nie będą opłakiwać Wielkiego Tygodnia. Oni są już w innej rzeczywistości, wracają do Jerozolimy. Jest w nich siła. I po wyjściu z tej Eucharystii niech was będzie siła. Nie musicie już opłakiwać tej rzeczywistości, bać się, ani żałować czegokolwiek z wyjątkiem swoich grzechów. Jesteście umocnieni Eucharystią, spotkaniem z żywym Bogiem, przyjęciem żywego Jezusa w sakramencie Eucharystii do swojego serca, jak latorośl wszczepiona w inny krzew.